Perspektywy wdrażania DWP-TCZ i 2 października 2008-000. Narastający trend konsumpcyjny, objawiający się wzmożonym zakupem telewizorów przystosowanych do odbioru telewizji cyfrowej o wysokiej rozdzielczości HD/RD, wcale nie oznacza, że taki odbiór będzie możliwy w domu. Przed krajową telewizją cyfrową DVB-T nadal piętrzą się kłopoty związane nie tylko z ubogą infrastrukturą nadawczą. Narastający trend konsumpcyjny, objawiający się wzmożonym zakupem telewizorów przystosowanych do odbioru telewizji cyfrowej o wysokiej rozdzielczości HD/RD, wcale nie oznacza, że taki odbiór będzie możliwy w domu. Przed krajową telewizją cyfrową DVB-T nadal piętrzą się kłopoty związane nie tylko z ubogą infrastrukturą nadawczą, stosowany od niedawna w transporcie obrazów ruchomych telewizji cyfrowej DVB-T algorytm kompresowania sekwencji wizyjnych MPEG-4AVC/H.264 ma dwukrotnie większą efektywność od powszechnie używanych do tej pory rozwiązań MPEG-2 czy H.263, koder hybrydowy klasy AVC Advanced Video Coding z kompensacją ruchu już zastąpił wcześniejsze sposoby kompresji w transmisjach satelitarnych DVB-S, gdzie koszt pasma radiowego jest najwyższy i teraz stopniowo umacnia się w emisji naziemnej DVB-T oraz przekazach kablowej telewizji cyfrowej DVB-C. Jest on również używany do rejestracji w cyfrowych nośnikach danych nowej generacji oraz w coraz bardziej popularnych systemach wideokonferencyjnych. S.127754 MPEG-4 zamiast MPEG-2. Zamieszanie, jakie przez lata panowało w Polsce odnośnie do sposobu kompresji i strumienia wizyjnego, jest niezrozumiałe od strony technicznej. Wprawdzie tegoroczny projekt czerwcowy normuje ten stan, wybrano standard MPEG-4 i w końcu przybliża perspektywę wdrażania DVB-T. Jednak czas wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce gwałtownie się kurczy. Ponadto zwolennicy dobrych programów mogą szukać lepszej jakości i treści z przekazów satelitarnych za pośrednictwem 3 już działających w Polsce platform cyfrowych: Cyfrowy Polsat, Cyfra Plus oraz Telewizja Cyfrowa N, z których wszystkie już nadają bądź wkrótce zamierzają emitować obrazy HDTV w MPEG-4. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości ten właśnie standard będzie kluczowym elementem w systemach rozsiewczych trzeciej generacji oraz zmieni oblicze internetu i telewizji. Bodźcem do wdrażania kompresji MPEG-4 jest lepsze wykorzystanie deficytowego pasma radiowego. Liczba programów telewizyjnych mieszczących się w jednym multipleksie z emisją SDTV576X 720 i kompresją MPEG-2 może wynosić 4 lub najwyżej 5 programów, przy czym w tym drugim przypadku kosztem obniżonej jakości odbioru wszystkich pozostałych. Dopiero zastosowanie kompresji MPEG-4 pozwala na wprowadzenie do jednego multiplexu 7-8 programów o konwencjonalnej rozdzielczości SDTV lub odpowiednio mniej z wyższą HDTV o rozdzielczości 720p lub 1080i. Zawsze jednak należy pamiętać, że kompresje obrazowe klasy MPEG są operacjami nieodwracalnie stratnymi, przecinek zaś format 1080i jest bardziej predysponowany do stosowania w ograniczonym środowisku radiowym, gdyż zajmuje mniej pasma transportowego niż podobny 1080p. Podczas kodowania strumienia według MPEG-2 szybkość bitowa sygnału zależy od wielu czynników, 4 wyodrębnione poziomy, 5 zdefiniowanych profili podstawowych, co powoduje, że konwencjonalny przekaz SDTV mieści się w zakresie przepływności 2-4 mbs i sięga 80 mbs w transporcie obrazów HDTV. Szybkość potwierdzona pomiarami podczas eksperymentalnych transmisji sygnałów SDTV z MPEG-2, a więc z jakością równorzędną obrazowi analogowemu, wyniosła średnio 3,5 mbs. Patrząc na rozwój technologii cyfrowej na świecie, staje się oczywiste, że kodowanie MPEG-4 jest nieuniknione dla polskiej DVB-T. Kompresja MPEG-4 stanowi także krok w kierunku przesyłania multimedialnych sygnałów z ultrawysoką rozdzielczością w kolejnym formacie 3840x 2160 pikseli, z którym pierwsze próby już zostały przeprowadzone w Europie. Do odbioru takich obrazów potrzebne są inne matryce ekranów telewizyjnych, już wdrażane w telewizorach o przekątnej powyżej 56, w takich modelach jak QHD Westinghouse D56QX14, formaty 1080p. S.127755 HD/RD, gotowy na co? Pod powszechnie używanym oznaczeniem HD/RD rozumie się dzisiaj odbiornik zdolny jedynie do ekspozycji na ekranie sygnałów cyfrowych z rozdzielczością HD o jakości wyższej nie tylko od standardowego SD. Cyfrowy SDTV jest porównywalny z jakością obrazu obrazu analogowego, ale również od uzyskiwanej z krążków DVD. Ponadto terminale te muszą mieć zdolność formatowania obrazu panoramicznego o proporcjach 16:9 z zapewnianiem rozdzielczości optycznej nie mniejszej niż 1280x720p. Praktycznie nie zapewniają one nic więcej, gdyż terminale HDRAD obligatoryjnie nie potrafią wykorzystać pełnej możliwości telewizji cyfrowej, a więc zobrazowania treści z wymaganą wtedy gęstością FD Full Density, czyli z ziarnem 1920x1080p lub mniejszym. Przez lata w Polsce nie zajmowano się problemem telewizji wysokiej rozdzielczości, gdyż dominowało przekonanie, że na wdrażanie takich rozwiązań jest za wcześnie. Rynek jednakże sam szybko zweryfikował ten pogląd, a telewizory HDRAD przystosowane do wyświetlania sygnałów wysokiej rozdzielczości HD High Density licznie pojawiły się na półkach sklepowych. W kraju pokazały się pierwsze eksperymentalne emisje kanałów HD o istotnie lepszej jakości w stosunku do tradycyjnego odbioru telewizyjnego. Z badań przeprowadzonych przez TNS-OBOP na zlecenie Innotela operator telewizji HDTV oferujący obecnie 7 kanałów HD, wynika, że liczba odbiorców zainteresowanych odbiorem programów HD systematycznie rośnie i dzisiaj co 10 Polak ma już w swym domu telewizor przystosowany do odbioru programów nadawanych w wysokiej rozdzielczości HDRAD. W najbliższym czasie liczba ta podwoi się, jako że 10% respondentów deklaruje chęć zakupu odbiornika HD w ciągu najbliższego roku, a kolejny 17% zapowiada posiadanie takiego telewizora w nieodległej perspektywie czasowej. S. 127756. Czym odbierać DVB-T? Podstawowym odbiornikiem sygnału DVB-T jest więc odpowiedni telewizor cyfrowy. Tanie odbiorniki telewizyjne oznaczane jako HDRAD z założenia nie mają własnego tunera i wymagają instalacji dodatkowego urządzenia do cyfrowego odbioru TV. Dzisiaj okazuje się to ich zaletą, chociaż dla polskiego odbiorcy oznacza to kolejny wydatek, mimo iż nie musi on instalować nowej anteny naziemnej na pasmo radiowe UHF. Nawet zakup telewizora cyfrowego z wbudowanym tunerem wcale niestety nie gwarantuje odbioru telewizji naziemnej. Dostępne w sklepach aparaty z reguły bowiem obsługują jedynie strumień MPEG-2 i nadają się do użytkowania we Francji czy Niemczech, gdzie obowiązuje inny standard kompresji DVB-T, ale nie W. W Polsce potencjalny użytkownik ma jednak kilka możliwości. Kupić kolejny cyfrowy telewizor odbierający sygnał w MPEG-4, wymienić w serwisie głowicę tunera na właściwą, niekiedy są one wymienne na złączu PCMCIA, albo dostawić zewnętrzne urządzenie STB Set Top Box z dekoderem sygnału MPEG-4 i interfejsem HDMI, nowoczesne rozwiązanie dla HDTV, bądź ze złączem Eurostart do podłączenia telewizora analogowego. Problem ten rozwiązuje instalowane od niedawna łącze HDMI High Definition Multimedia Interface, z założenia przeznaczone do montażu w urządzeniach HD z cyfrową transmisją między urządzeniami audio-wideo odtwarzacze i nagrywarki cyfrowe, tunerami i telewizorami HDTV. Według Krajowej Izby Gospodarczej pierwszych odbiorników z MPEG-4 należy się spodziewać dopiero w rok po starcie regularnej emisji cyfrowej, chociaż producenci są innego zdania. Do końca 2008 r. chcemy mieć w swej ofercie telewizory LCD i plazmowe z wbudowanym tunerem DVB-T, obsługującym MPEG-4, zapowiedział Grzegorz Stanisz z Samsunga, przedstawiciel największego dostawcy telewizorów cyfrowych w Polsce. W ślad za tą firmą pójdą niewątpliwie i inni producenci. Trzej dominujący w Polsce nadawcy TVP, TVN i Polsat również czynią starania, aby kanały HD pojawiły się na antenie, co skłoniłoby telewidzów do kupowania bardziej nowoczesnego sprzętu, głównie ze względu na lepszą jakość odbioru. Firma Technisat, znana z produkcji tunerów satelitarnych i mająca swoją fabrykę także w Obornikach Śląskich pod Wrocławiem, zapowiedziała wprowadzenie w tym roku na polski rynek dwóch telewizorów LCD z najwyższej półki sygnowanych jako HDTV 40 i HDTV 46 cali. Są one fabrycznie dostosowane do odbioru DVB-T z kompresją MPEG-2 i MPEG-4, a także wyposażone w dysk twardy z funkcją TMS Shift i PVR o pojemności 160 GB dla HDTV 40 lub 500 GB dla HDTV 46. Mogą więc odbierać w Polsce sygnały HDTV zarówno w okresie przejściowym, jak i docelowo. Najlepszym, lecz niestety najdroższym rozwiązaniem jest instalacja odbiornika DTV Digital TV z wielofunkcyjnym bądź uniwersalnym tunerem wraz z innymi w nim udogodnieniami. Funkcje takie udostępnia firma Loewe w telewizorach cyfrowych Individual 46 czy Spheros R37 przekąt na 37, format 16:9. Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji 8 ms, wbudowane tunery DVB-C. DVB, S, DVB, T. Obsługa MPEG-2 i MPEG-4, dwa cyfrowe interfejsy HDMI z systemem ochrony danych HDCP, a także ROG 232, USB, VGA, CINH, słuchawkowe 3,5 mm oraz niestandardowe. Ich cena zaczyna się jednak od 10 000 zł. W górę. W starszych odbiornikach, które nie mają wejścia Eurostart, podłączenie modułu USB nie będzie możliwe, gdyż zewnętrzne transkodery MPEG-4 z wyjściem antenowym do ATV analog TV praktycznie nie istnieją. Nawet jeśli pojawią się, odbiór będzie marny, łącznie ze stratą jakości obrazu i brakiem funkcji technologii cyfrowej. Tak czy inaczej, rynek konwerterów STB dla HDTV dopiero kształtuje się i dzisiaj można jedynie prognozować, jakie specjalistyczne transkodery pojawią się w sprzedaży pod koniec tego roku. Wdrożenia europejskie prekursorami naziemnej telewizji DVB T są Brytyjczycy, którzy od listopada 1998 korzystają z trzech multiplexów SDTV w MPEG-2, jednakze dopiero od UP.ROG, brytyjski regulator rynku medialnego owcą rozpoczął analizę wpływu standardu MPEG-4 na proces dalszego rozszerzania się cyfrowej telewizji HD na Wyspach. Według niemieckich platform telewizyjnych, od wprowadzenia DVB T MPEG-2 w listopadzie 2002 w gospodarstwach domowych funkcjonuje łącznie ponad 8 MLN odbiorników cyfrowych. Tylko w UP.ROG sprzedano tam 3 MLN odbiorników DVB T, a przewiduje się, że liczba ta przekroczy 10 MLN do końca 2008. W tym kontekście z dużym opóźnieniem wystartowała marzec 2005. Cyfrowa telewizja DVB T z MPEG-2 we Francji, która w UP.ROG objęła swym zasięgiem 85% populacji. Do tego czasu sprzedano ponad 7 MLN urządzeń odbiorczych, a z najpopularniejszego rozwiązania naziemnego skorzystało 2,8 MLN gospodarstw. Prawie milion kolejnych ma telewizory z wbudowanym satelitarnym tunerem cyfrowym MPEG-2. W Czechach już funkcjonują 3 naziemne multipleksy cyfrowe A, B, C z kompresją MPEG-2, emitowane w kilku lokalizacjach: Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno, przy czym każdy z nich jest obsługiwany przez innego operatora. Przewidywany termin zakończenia emisji analogowej w Czechach wyznaczono na rok 2011. Inaczej postąpił słowacki operator telekomunikacyjny Slovak Telekom, który w nowym projekcie telewizji naziemnej DVB T zalecił stosowanie kompresji MPEG-4 dla pierwszego multiplexu publicznego, zgodnie ze strategią zatwierdzoną przez rząd węgierski. W 2007 cyfrowa DVB T również będzie operować strumieniami z nowoczesną kompresją MPEG-4. Węgierska ustawa ma zapewnić przejście na cyfrowy przekaz naziemny do końca 2011. Wprowadzając jednocześnie zakaz sprzedaży odbiorników telewizyjnych bez tunera MPEG-4, S. 127758 regulacje krajowe. Polska jest daleko za europejską czołówką wdrażającą telewizję DVB T. Najnowsza wersja projektu czerwiec 2008 rozporządzenia ministra infrastruktury W sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru naziemnych sygnałów cyfrowych DVB T stwierdza, że docelowym urządzeniem odbiorczym w Polsce ma być terminal o rozdzielczości klasy HDTV, akceptujący strumień wizyjny kodowany WGMPEG-4. Ograniczenie funkcjonalności cyfrowego odbiornika telewizyjnego jedynie do dekodowania strumienia o standardowej rozdzielczości SDTV 578 linii mogłoby wprawdzie pomniejszyć koszt każdego odbiornika o ok. $10, ale cena ta jest stosunkowo niewielka w porównaniu z uzyskiwanymi możliwościami. Chociaż szacunki te oparto na kosztach uwzględniających jedynie różnice cenowe układów scalonych VLSI dla dekoderów H. 264 VCHD jest dostępnych. W 2008 Intel, to wydają się one racjonalne. Dokument daje też ważną wskazówkę dla konsumentów, którzy przy zakupie telewizyjnego sprzętu odbiorczego winni bacznie zwracać uwagę, czy konkretny model z wbudowanym tunerem jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz o jakości HD zakodowany zgodnie ze standardem MPEG-4. H. 264 VC oraz dźwięk wielokanałowy według Dolby Digital Plus E. AC3. Realizacja rozporządzenia projektu ma radykalnie przyspieszyć rozwój koniunktury i infrastruktury ogólnopolskiej telewizji naziemnej DVB T. W Polsce wyprowadzić krajową telewizję cyfrową na prostą i chociaż w części nadrobić stracony czas, jaki dzieli nas od wdrożeń w krajach sąsiednich i europejskich. Daje też szansę, by polska telewizja cyfrowa szybciej znalazła się bliżej czołówki krajów europejskich z najbardziej nowoczesnym przekazem cyfrowym. S. 127759 Wdrażanie cyfry. W. Polsce. Podczas regionalnej konferencji radiokomunikacyjnej RRC06 ITU, która odbyła się 2 lata temu w Genewie, mówiło się, że Polska będzie potrzebować 8 ogólnopolskich multipleksów dla sieci cyfrowych, przyjmując emisję DVB-T z kompresją MPEG-4. W każdym multipleksie o przepustowości 20 mb kanał radiowy około 6,5 MHz. Można umieścić do 8 programów telewizyjnych o rozdzielczości SDTV. Łączna liczba programów o krajowym zasięgu mogłaby więc wynieść do 60 programów telewizyjnych. Jednak część z nich, a w przyszłości zapewne wszystkie, będą nadawane z wysoką rozdzielczością HDTV, która potrzebuje szerszego pasma przenoszenia, co oznacza mniej programów TV. Propozycja ta nie wytrzymała jednak próby czasu i już dzisiaj wiadomo, że będzie ich znacznie mniej. Szacuje się, że realna liczba ogólnopolskich multipleksów DVB-T nie przekroczy 6, ale jedynie 3 z nich mają szansę pojawić się w eterze w najbliższym czasie. Tak czy inaczej, będzie to postęp nie tylko jakościowy, ale i ilościowy w stosunku do obecnie odbieranych 3 programów analogowych TV o ogólnopolskim zasięgu. Ostatecznie Polska wynegocjowała złe przesunięcie terminu wyłączenia emisji analogowej, który według informacji zawartej w lipcowym komunikacie UK określono na 17 czerwca 2015 r. Wydaje się więc, że od lat trwający pad w sposobie ustalania programu podziału multipleksów DVB-T i terminów ich wdrożeń w Polsce mamy już za sobą. Przełom w negocjacjach między regulatorami a operatorami i nadawcami telewizyjnymi nastąpił w połowie tego roku, kiedy to resort infrastruktury przedstawił projekt ustawy regulującej kwestie związane z procesem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Przewiduje on uruchomienie po 1 stycznia 2009 r. emisji DVB-T. W 3 kolejno wdrażanych multipleksach, z 6 proponowanych w infrastrukturze docelowej, w 2 pierwszych ma znaleźć się maksymalnie 14 programów telewizyjnych w formacie SDTV z kompresją MPEG-4, przy czym MX1 ma pokryć cały kraj, a MX2 początkowo jedynie 60-70% terytorium. Według propozycji pierwszy multipleks cyfrowy ma być zarezerwowany wyłącznie dla operatorów 7 istniejących kanałów ogólnopolskiej telewizji analogowej, czyli do cyfrowej emisji SDTV programów TV. TVP1, TVP2, TVP Info, TVN Polsat, TV4 oraz TV Puls. Multiplex ten przeznaczyliśmy dla nadawców analogowych i teraz czekamy na ich wnioski o dostęp do niego. Jeśli w krótkim czasie nie podejmą oni decyzji, to operator pierwszego multiplexu również zostanie wyłoniony w konkursie, powiedziała po negocjacjach Anna Strażyńska, prezes UKE. Eksperymentalnie uruchomiony 14 lutego 2008 r. w warszawskiej emisji DVB-T. Pierwszy multipleks krajowy z MPEG-4 AVC zawierał programy TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport oraz emisje radiowe PR1, PR2 i PR3. Operator drugiego multipleksu DVB-T zostanie wyłoniony w konkursie, który ma odbyć się w drugiej połowie 2008 r., a propozycja uruchomienia w Polsce trzeciego multipleksu DVB-T z przewidywanym pokryciem ludnościowym na poziomie 25-50% pojawiła się dopiero w lipcu. Będzie to możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków ograniczających konflikty ze stacjami analogowymi, zmiana polaryzacji, wytłumienia sektorowe, ograniczenie mocy, wyłączenie emisji oraz wykorzystanie niezajętych częstotliwości. Wiemy, że są pewne częstotliwości, które do tej pory nie były używane, a więc są wolne i możemy je wykorzystać, poinformował rzecznik UKE Jacek Strzałkowski. W planie GE06 Polska otrzymała częstotliwości, które dzisiaj częściowo wykorzystują nadawcy analogowi TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, TV4, TV Puls i dopiero po ich uwolnieniu oraz uzupełnieniu częstotliwościami spoza planu GE06 około 20% będzie można przeznaczyć je dla trzeciego niepełnego multipleksu krajowego. Nadawcy nie czekają jednak na rezultaty ustawodawcze regulatora i rozpoczęli działania na własną rękę. Polski operator telewizyjny spółka Polsatu i TVN od ponad roku testuje jednoczesną emisję 3 programów w MPEG-2 i MPEG-4 z warszawskiego nadajnika DVB-T. T. Testy mają potwierdzić rzeczywiste przepływności, przy których przekaz w MPEG-4 AVC będzie miał taką samą jakość, jak kodowany algorytmem MPEG-2. Wszystkie te programy nadawane są w konwencjonalnej rozdzielczości SDTV. Próby podjął też TPM ITEL, który w lipcu przy współpracy z TVP uruchomił eksperymentalnie pierwszy przewodnik EPG na multipleksach w Warszawie i Krakowie. Program jest dostępny z wyprzedzeniem do 7 dni wraz z rozbudowanymi opisami dotyczącymi bieżącego programu telewizyjnego i dostępnych u danego nadawcy kanałów. Ma też mieć wiele funkcji dodatkowych, m.in. opcje przypominania o programie nadawanym, w przyszłości, planowanie nagrania, układanie listy ulubionych kanałów oraz wyświetlanie poszerzonego opisu nadawanych programów. S. 127760 nadrobić opóźnienia. Cyfryzacja telewizji naziemnej DVB, SDTV, w Polsce pozostaje daleko w tyle w stosunku do krajów europejskich i dzisiaj znajduje się na etapie próbnym. W tej materii wyprzedzają nas prawie wszyscy członkowie UE, którzy już zarezerwowali pasma radiowe i uruchomili pierwsze konwencjonalne emisje SDTV. Główną przyczyną są braki ustawowych regulacji z winy dwóch regulatorów Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i telewizji, odpowiedzialnych w kraju za ustalenia emisyjne oraz wolne częstotliwości radiowe. Jeszcze większy dystans dzieli nas w transmisjach HDTV. Chociaż w Europie praktycznie brak naziemnych platform nadających w tym systemie. Jedyna taka platforma funkcjonuje w Szwecji, a w przewidywalnej przyszłości uruchomienie podobnych przewidują tylko Francja i Wielka Brytania. Paradoksalnie dzisiaj pojawia się w Polsce niepowtarzalna szansa, aby to zapóźnienie radykalnie zmniejszyć poprzez szybkie wdrażanie od razu technologii HD-WG najnowszej kompresji MPEG-4. Jak podaje Screen Digest, nadawcy europejscy nadal nie są zbytnio zainteresowani rozwojem HDTV. Mimo iż po 2012 r. w krajach rozwiniętych od 75% do 100% gospodarstw domowych będzie gotowych sprzętowo do zaakceptowania nowszej technologii. W tym czasie na świecie będzie w użytkowaniu 500 milionów odbiorników HD, czyli około 45% wszystkich. Przewiduje się, że tylko w USA i Europie Zachodniej będzie wtedy funkcjonować po 100 kanałów telewizji cyfrowej, a na każdy kraj europejski przypadnie od 2 do 15 kanałów. S. 127761 przyszłość HD w DVB. T. 2. Podczas gdy w kraju nadal toczy się debata regulacyjna i trwają ustalenia zasad konkursowych dotyczących wdrażanej od przyszłego roku naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, Europa szykuje się do następnej generacji TV cyfrowej, pozwalającej na docelową emisję w efektywniejszym standardzie DVB. T. 2. Według przewidywań, pierwsze o 45% szybsze instalacje telewizyjne wykorzystujące tę nową technologię pojawią się za rok, a więc zbiegną się one w czasie z prognozowanym zakończeniem okresu definitywnego wyłączenia ASO Analog Switch Off telewizyjnych nadajników analogowych w wielu krajach europejskich. Taki eksperymentalny multiplex ma jako pierwszy pojawić się w Wielkiej Brytanii, gdzie narodowy regulatorowcom zadeklarował konwersję i udostępnienie pod koniec 2009 r. programów TV pierwszego multiplexu krajowego w technologii DVB. T. 2. W nowej infrastrukturze telewizji naziemnej zastosowano podobną jak w DVB. T. technikę modulacji OFDM, ale za pomocą zmiennej i większej liczby podnośnych max do 32 k nośnych instalowanych w zależności od stanu środowiska radiowego, większą elastyczność adaptacyjną oraz wyższą sprawność przesyłową infrastruktury komunikacyjnej DVB. T. 2. Uzyskano poprzez instalację specyficznych trybów kodowania sygnałów, zastosowanie bardziej zaawansowanych metod korekcji błędów FFC oraz rozbudowanych systemów modulacji QM Quadrature Amplitude Modulation, dobrze już sprawdzonych w transporcie satelitarnym WG-DVB. S. 2. W rezultacie uzyskano wzrost pojemności naziemnego multiplexu DVB. T. O 45% w rozwiązaniach praktycznych potwierdzono co najmniej 30%. Wzrost, który niewątpliwie usprawni wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB. T. O wysokiej rozdzielczości HD.